Monte Cassino, ulica w Szczecinie, niedaleko Radia Szczecin, tę nazwę przyjęła dzięki naszemu gościowi, Krzesimirowi Dębskiemu, kompozytorowi, to może za chwilę. Witam serdecznie.
Witam.
Dawniej nazywała się Armii Czerwonej i kiedy Krzesimir przyjechał do Szczecina, to postanowił zrobić rewolucję.
Przyjechałem na nagrania do Polskiego Radia w Szczecinie, tu nagrywaliśmy pierwsze płyty i to już minęło dość sporo miesięcy od przewrotu, od wyborów nowych. Polska stała się wolnym krajem, a Armia Czerwona bez szereg stała. Więc samozwańczo, z przekroczeniem chyba wszystkich przepisów, powołałem jednoosobowy własny komitet. Zmiany nazwy i chodziłem, zbierałem podpisy u ludzi, którzy nie chcieli mi podpisywać. Bardzo wielu mówiło, a po co, przecież to jest taka ulica, Armia Czerwona nas wyzwoliła i bardzo dobrze. Musiałem uświadamiać. No, zebrałem sporo podpisów i zaniosłem to do odpowiedniego działu w Radzie Miejskiej i bardzo się ucieszyłem, bo po paru miesiącach rzeczywiście. Pierw była propozycja generała Okulickiego, no to też by było w porządku, no ale w końcu wyszło, że Monte Cassino, więc myślę, że to był jeden z większych moich sukcesów w życiu.
Przy okazji tworzenia muzyki, na tamten czas to było nagranie pierwszej płyty Krzesimira Dębskiego, już rozpoznawalnego, ale nie tak bardzo jak dziś.
Zespół String Connection, mieliśmy mnóstwo potem koncertów. Zespół istnieje w zasadzie do tej pory, gramy, chociaż jeden członek, Janusz Skowron, zmarł, ale gramy ciągle w tym samym zestawie. Zespół zagrał ponad 3000 koncertów na wszystkich największych festiwalach na świecie. Były to festiwale takie jak Montreal Jazz Festival, gdzie na żywo nasz koncert oglądało przez telewizję NBC transmitowany koncert ponad 40 milionów ludzi.
Nie byłoby tej zawieruchy, mówiąc kolokwialnie, gdybyś nie wyszedł z rodziny, dla której muzyka była wielką sprawą.
No tak, mój ojciec był kompozytorem, pedagogiem, folklorystą, pisarzem, rzeźbiarzem, malarzem, karykaturzystą, jeszcze mnóstwo innych miał zdolności niebywałych. No i on mnie namówił, ja się wstydziłem komponować i teraz wiem, że ze studentami trzeba też
ale
podobny sposób.
Ale od razu komponować? Krzesimir ma 5 lat i tata mówi komponuj?
Nie. No posłano mnie do szkoły muzycznej w Kielcach. Mój ojciec tam był dyrektorem. Uczyłem się grać na fortepianie, na skrzypcach. Długie lata, spokojnie, bez nacisków, gonienia strasznego. Na popisach nie występowałem szkolnej.
Na trójeczkę było?
No, na trójeczkę, tak. Niektórzy nauczyciele przychodzili po przyjacielsku do ojca, dyrektora, że on się nie nadaje. Po co ma się męczyć? No i tylko moja mama. On upierała się, niech przynajmniej skończy średnią szkołę. Na skrzypcach, żebym grał koniecznie. Że on jeszcze będzie żył ze skrzypiec. Rzeczywiście miała rację, no potem z tych skrzypiec głównie żyłem.
Ale nie jako muzyk orkiestry.
No nie, trochę grałem w orkiestrach, ale traf chciał, że na studiach w Poznaniu spotkałem kolegów, którzy mnie zainfekowali, jak u Gombrowicza można powiedzieć, czyli mnie zgwałcili przez ucho. Zgwałcili mnie do jazzu.
Przecież wtedy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu przy ulicy
Armii Czerwonej znowu, tak?
Nikt jazzu nie uczył. Tak, jak to nie było, się bierze?
Nie ja wiedząc... nic nawet nie słyszałem. Nigdy nic jazzowego. W Lublinie, gdzie kończyłem szkołę, liceum, koncert dyplomowy grałem, to jednocześnie była próba zespołu jazzowego. I to jak ustaliłem, to był Art Farmer na trąbce z Tryjem Trzaskowskiego.
Dobrze.
I ja przez pomyłkę w zasadzie, bo chodziłem do Filharmonii na koncerty, a tu koncert jazzowy jest. Co zagrał ten trębacz, to ludzie biją brawo. W środku utworu. Zgroza mnie wzięła straszną. W środku utworu biją brawo. Wyszedłem oburzony, trzasnąłem drzwiami i byłem tym jazzem, nie chcę mieć nic do czynienia. Co to jest w ogóle za...
Jak to można się
no,
zachować?
Ale potem koledzy w akademiku mieli fajne nagrania, lekko jazzowe, a mnie ciągnęło zawsze do takich rozrywkowych rzeczy, bo jeszcze w liceum miałem kolegę Marka Stefankiewicza. Był bardzo zdolny chłopak, który napisał Lekiem moim była się...
Jesteś Lekiem na CSU.
I to on był o klasę niżej, ale mnie ciągnął, żebyśmy zrobili zespół, żebyśmy grali. A jadąc do Poznania, mówię, nie, będę poważnym kompozytorem, teraz rzucam to wszystkie te ciągoty. A tu natychmiast, jak wszedłem ćwiczyć tylko pierwszego dnia w szkole, usłyszałem, że w sąsiedniej sali ktoś gra na fortepianie utwór Dżambli. I to okazał się, że był kolega Jarmowicz, Bohdan, który był o rok wyżej na studiach i on mówi, a ty grasz na jakimś instrumencie? Może śpiewasz? No ja mówię, no nie, no śpiewać nie wiem, no każdy śpiewa, ale ja to może nie. Bo ja dzisiaj już gram wieczorem fajfy w klubie Od Nowa. Mam zespół już, tylko nie mamy z przodu kogoś, solisty jakiegoś. Na czym tu jesteś na studiach? Ja mówię, no nie, ja tu przyjechałem na kompozycję. Ale na czym grasz? No, na fortepianie byłem i na skrzypcach. O, to będziesz grał na skrzypcach. Przynajmniej, jak to na skrzypcach grać? W zespole? No nie wiedziałem nawet, że na skrzypcach można grać jakieś rozrywkę czy jazz. No i już od razu wieczorem grałem, no. I tak potem już grałem codziennie. Zarabialiśmy 130 zł na tamte pieniądze. To było pół litra tatar i aprikozen nektar bułgarski. Więc piękna była kolacja na głowę. No, luksusowe życie się zaczęło bardzo.
Codziennie?
Codziennie było. To był jadłospis monotonny troszeczkę, ale w sytuacji, kiedy prawie nic nie było do jedzenia, w tych czasach, jak wiadomo, no to było genialnie.
No i tak po tym koncercie na studia...
Byłem u Andrzeja Koszewskiego, kompozytora, który głównie zajmował się muzyką churalną.
No i co profesor na to?
Profesor całe szczęście nic nie wiedział. Gdy wyjeżdżałem na studia, mój starszy brat, już student wtedy, i on się dziwił, jak ja się dostałem na studia. Taki głąb dostał się na studia. Mówię, jak to jest możliwe? I mi dał radę. Głąb. Pamiętaj, na tych studiach to nigdy nic nie mów, tylko kiwaj tak albo nie. I tak się stosowałem. Się nie wychylałem, robiłem co innego w życiu pozaszkolnym. Graliśmy w tych zespołach różnych. Jeździliśmy na festiwale do Kalisza, Jessa Dodro i zespół dostawał nagrody, ale to wszystko było tajne. Kto wiedział o tym, a szczególnie pedagodzy.
I dzięki temu, że nikt nie wiedział, to skończyłem studia. No bez przesady.
Skończyłem studia, no tak jakoś. No nie no, to skończyłem.
To ja wiem, że...
Bo mnie mama
z domu wyrzuciła.
Wzięła na kolano. Musiałem, mama mi kazała, no i musiałem.
Skoro wydział kompozycji, teorii, dyrygentury, to moja kompozycja musiała stanąć chyba przed komisją. Moją kompozycję ktoś wykonywał.
To była fantazja na organy i orkiestrę. Utwór dyplomowy się pisał, ale wtedy nie było żadnych wykonań. Profesorowie nie mieli wykonań, co dopiero mieli mieć studenci. Teraz jest zupełnie co innego, że na tej samej uczelni ja uczę właśnie w Poznaniu, no mojej alma mater, że tam studenci już sobie takie organizują koncerty, że 150 osób jest wykonawców. Że jest chór 50-osobowy, orkiestra 60 osób i soliści i big band gra i takie mają koncerty. W naszych czasach ja na studiach nie miałem ani jednego wykonania. No i profesorowie też nie mieli.
Czyli to był egzamin z partytur właściwie?
Tak, oglądanie partytury. A? Patrzyli, robili mądre miny, że wiedzą o co chodzi. Ja sam nie wiedziałem. Dostałem jakąś tam słabą czwórkę, 4 minus, z dwoma minusami albo coś. Ojej. I mi się udało skończyć. Bo kompozycja była, no, mogę powiedzieć, że taka niewskazująca na cokolwiek.
Nieznany w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Krzesimir Dębski, jak wyszedł już na ulicę Armii Czerwonej, to poszedł daleko.
Tam już pod koniec, nawet studiów, już niestety graliśmy i na Dżesie i niektórzy się dowiadywali i wtedy mieli za złe, ale był na przykład profesor Jan Astriab. On studiował w Rochester, w Stanach Zjednoczonych. I on przywiózł podręczniki do aranżacji na przykład Henry Mancini'ego z płytami, gdzie od razu były przykłady muzyczne, jak to brzmi. Pół roku ta pozycja była w katalogu biblioteki, a potem ktoś ukradł. Żeby tylko on jeden wiedział, jak to się aranżuje, a inni nie. Ale ja troszeczkę to już tam widziałem, liznąłem to. I wtedy już zgłaszali się do mnie muzycy z orkiestry radiowej Zbigniewa Górnego. I tam własne kompozycje były i też aranżacje, i piosenkarze nagrywali, i showy telewizyjne z Laskowikiem na przykład, takie programy nagrywaliśmy. Niektórzy soliści chcieli śpiewać amerykańskie utwory i zgłaszali się do mnie, żeby spisywać oryginalne amerykańskie nagrania. I za to mi płacili. Czyli ja byłem piratem za państwowe pieniądze. Telewizja państwowa była przestępczą organizacją, która mnie sponsorowała. W ten sposób nauczyłem się aranżować. Nauczyłem się 100 razy więcej niż na uczelniach. Mnóstwo płyt wychodziło. Powinniśmy siedzieć w więzieniu wszyscy. No ale wtedy nikt nie wiedział, co w tej Polsce dzieje się teraz. Jesteśmy w międzynarodowym obiegu prawnym i takie rzeczy były niemożliwe. Ja sam nie wiedziałem, że to jest piractwo. No i jednocześnie graliśmy jazz. Też spisywaliśmy niektóre utwory, jakieś solówki i tak dalej. Ja miałem cały duży zeszyt. Przez lata spisanych, no niesamowite przykłady na różne ciekawe zjawiska w jazzie. No a potem pożyczyłem koledze i mu się zupa wylała. Aksorografów nie było jeszcze. To wszystko przypadło, ale zostało w mojej głowie.
Szczęśliwie w głowie, żeby pójść jeszcze dalej. Chciałabym dotknąć muzyki filmowej. Wejście w świat muzyki filmowej w Polsce, no nie było takie proste. Tym bardziej, że kto to jest Krzesimir Dębski?
No właśnie, miałem imię, które mi przeszkadzało cały czas. Kwasiżur, Krzywomierz, mówili Krzysztopór, jakiś tam, kurczę, co to, kto to? Krzesisior albo jakiś jeszcze. Ale był jeden gość, Andrzej Maleszka się nazywa, teraz pisarz. On zaczął pisać scenariusze teatralnych widowisk dla dzieci. Tam właśnie muzyczkę improwizowałem, dodawałem ilustrację dźwiękową. Potem kiedyś w Warszawie szedłem korytarze w telewizji, pierwszy raz jakieś nagranie mieliśmy, to jest orkiestra chyba Górnego, i zaczepiali mi faceci, to pan jest z Poznania, pan to imię ma, takie dziwne. Proszę pana, bo pan podobno strasznie tanio pan robi muzykę do filmów, się dowiedziałem.
Taniocha.
I mnie zawali mnie do dyrektora jakiegoś i mówi, to on za 1/10 robi muzykę, to co tutaj u nas biorą? No i trzeba więcej zarabiać, wtedy pomyślałem. No i też jednocześnie jedna redaktorka radia ze Szczecina miała na imię Dorota chyba i ona miała szwagra i on się nazywał Koprowicz, reżyser. Jacek Koprowicz i on robił film fabularny w łódzkiej wytwórni filmowej i ona, ta redaktorka, podpowiedziała temu reżyserowi, że jest taki gość, co może nawet i na orkiestrę napisać.
Ale no, miała, czuję.
Pierwszy raz wtedy właśnie napisałem muzykę z orkiestrą i nagrywałem to z Filharmonią Poznańską. Pierwszy raz dyrygowałem. I to był film medium, horror, co w polskim kinie nie za często się zdarzało. Mistyczny do tego jeszcze. Rzecz się działa przed wojną, 33 rok w Sopocie. Więc temat taki troszeczkę dziwny. Na kolaudacji znani pisarze, którzy byli członkami, zarabiali sobie pieniądze, oceniali filmy, powiedzieli, nie takich filmów spodziewamy się 40. rocznicę zakończenia wojny światowej. Nie jacyś Hitlerjugend wchodzą Sopot w swastykach, nie takich filmów się spodziewamy, bo to nie było zwycięskiego nastroju. I reżyser bardzo się gęsto tłumaczył, a mówili, że muzyka jeszcze bardziej pogłębia ten taki dekadencki nastrój tego, to jest jakieś w ogóle sztuczne, jakieś dziwne. No i dostał po głowie, no ale byłem po debiucie. Największym zaskoczeniem dla mnie, jako nowicjusza, to się okazało, że na muzykę jest niezmiernie mało czasu. Zdarzają się momenty, że jest 12 sekund muzyki i to już jest wtedy dużo. Minuta 20 to już jest na napisy końcowe. To teraz 3 minuty, prawda? To jest praca z niebywałą dyscypliną czasową. W muzyce wszystko jakby wolniej działa, a w filmie to są odcinki niezwykle krótkie i trzeba zaznaczyć emocjonalnie te sytuacje. Bardzo czasami brutalne albo wyraźne, aż z przesadą, w wyraźny sposób, że tu mamy grozę, pomagamy reżyserowi, czasami scena nie wychodzi z różnych względów. Byłem zdumiony, jak film jest skomplikowany, że my siadamy, piszemy nutkę, bach, bach i jest zrobione, a tam siedzą miesiącami i próby gry aktorskiej, oświetlenia czekają godzinami, aż słońce zajdzie, albo wyjdzie, albo deszcz spadnie, albo nie spadnie, sztuczny deszcz robią, a to śnieg trzeba zrobić. I to trzeba było jeszcze poszeregować i emocjonalnie opakować, bo ludzie czasami mało rozumieją, co widzą. Trzeba im podpowiedzieć, jakie tam są emocje. Ja teraz studentów uczę, zróbcie, tu mamy scenę zwykłą. Kobieta, mężczyzna wstają z łóżka, nie wiadomo co to było, ale zróbcie z tego komedię. Zróbcie muzykę, że to jest komedia. Zróbcie, że to horror, że tu oni się właśnie rozstali, że będzie afera, bójka za chwilę. Albo, że będzie cielanka i w ogóle zaraz ślub.
Wciągnąłeś się właśnie w film. Teraz jest taka sytuacja już od wielu lat zresztą, że jeśli napisze Krzesimir Dębski, to ludzie będą szli na mój obraz, film. Masz świadomość, dobrze pisze, no co...
Filmy się zmieniły. Komedie romantyczne lecą, to tam trzeba piosenki zrobić. Najlepiej amerykańskie piosenki, żeby były stare, sprzed 30 lat, ale już znane. I wtedy to wygląda prawie jak amerykański film. Taki apartament biorą jak w Ameryce. Właśnie można powiedzieć, małpujemy Amerykę, no i muzyka też w tym bierze udział. Więc ja już poczułem się troszeczkę niepotrzebny w tym gatunku i teraz unikam już takich rzeczy. Bardzo się cieszę i jest to coraz częstsze, że muzykę z filmów z premedytacją. Tak ją piszę, że można ją wykonywać na przykład w filharmoniach. I mamy zresztą już od iluś tam lat boom na muzykę filmową. Bardzo chętnie słuchacze chodzą do filharmonii, gdzie się gra właśnie muzykę z filmów. Bardzo się cieszę, że również chcą ludzie słuchać tej muzyki bez już obrazu z filmów historycznych, takich jak Ogniem Mieczem, Cudowne Dziecko, czy Bitwa Warszawska, Stara Baśń. Pamięć się skończyła, ale ponad 100 tych filmów jest i z każdego w zasadzie istnieje suita, którą można zagrać z orkiestrami mniejszymi, większymi. I ja naprawdę wykonuję bardzo często dużo koncertów, w których mam muzykę filmową.
Ale też są koncerty z twoimi kompozycjami. Masz jakiś taki klucz, tak? Tu piszę dzieło tylko i wyłącznie dla melomanów, więc napiszę bardziej podniośle. Czy są takie granice, że filmową tak, napiszę z muzyki na te sceny wielkie inaczej?
Tak bywa, że niektórzy, i zazdroszczę takim kompozytorom, mają jeden styl rozpoznawalny. O, to od razu jest ten. Taką samą muzykę piszą do filmu, taką samą na estrady filharmoniczne. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale ja potrafię pisać w każdym gatunku muzyki inną muzykę. Każdy gatunek muzyki wyposażam w odrębny idiom, mój własny idiom. Przepraszam, tak śmiem powiedzieć, ale tak chyba jest i rzeczywiście muzyka współczesna, koncertowa taka, jak tutaj w Szczecinie był grany utwór, on ma swój idiom zupełnie odrębny niż utwór, który pisałem jednocześnie w tym samym czasie, no bo bywa, że 3-4 utwory w tym samym czasie dziennie piszę różne rzeczy, trochę płodozmian, godzinę to, godzinę to, godzinę to. Niekiedy mi się pomylą melodie, gdzie, w którym co było, za co przepraszam, ale to...
Ale nikt się nie zorientuje,
jak się już napisze, to już było i minęło, no trudno się zapomniało. Jak mam koncerty kompozytorskie, a najczęściej koncertach mam, własnej mojej, tylko muzyki, więc na widowni od razu widzę ten sam sposób reakcji. To jest muzyka współczesna, muzycy mają takie szare twarze.
Tak jest, co to będzie muzyki?
A publiczność też jest taka szara, bo tak patrzą i nie wiedzą, co to jest, zaraz jak to ugryźć. I potem w przerwie pijemy kawę i nikt do mnie nie podchodzi. Potem ciach, muzyka filmowa. Gramy od razu jakiś lepszy nastrój, wejście, fajnie, tak. Nie, ale muzycy się cieszą, grają, uśmiechają się, publiczność, biją brawo, entuzjazm. W bufecie, przerwie, już mi stawiają kawy, lody, panie Krzysiu, że to jest zupełnie inny świat. I ja znowu, muzyka współczesna i znowu szare twarze. Ale ja to neutralizuję, mówię, proszę państwa, w Polsce tylko 2% populacji odwiedza raz w roku filharmonię. A na koncertach muzyki współczesnej to już 0,0001 po przecinku jest jeden człowiek
komu
był.
Komu to potrzebne?
I że teraz państwo, wysłuchawszy utworu poważnego muzyki współczesnej, natychmiastowo awansujecie do ścisłej elity kulturalnej naszego narodu. No i wtedy się rzeczywiście czują dumni i jakoś na końcu nawet są liche brawka. Ja już to wszystko przerobiłem.
Nie cierpisz na brak pracy.
Jeżeli nie mam pracy, to sam sobie wyznaczam pracę, sam sobie zamawiam utwór siebie, otwieram szufladę i sam sobie płacę. Honorarium, no, wysokie? Bez ograniczeń sobie daję. O. No, tam sobie hulam, tak. I zamykam szufladę i biorę się za następny utwór, bo to mnie bardzo zachęca.
Ta szuflada to jest dopiero impresariat.
Szuflada na nieudane nuty, oczywiście też jest szuflada, ale tak.
Zatem tato do szuflady, a syn Radzimir hula po całym świecie.
Dostał na imię Radzimir, no to musi sobie radzić. No i on znalazł sobie pomysł, bardzo nowoczesny, który się bardzo podoba młodym ludziom, szerokim masom.
A tacie?
Mi się też to podoba. Ja sam robiłem takie rzeczy, takie rapowania, na sposób taki niby artystyczny. Na festiwalu chórów kiedyś w Poznaniu było 12 chórów z całego świata. Tam napisałem tekst i wszyscy rapowaliśmy. I czasami na bis dwa takty zapętlałem, tak jak to robią ci, co bity tworzą dla rapów. Czyli powtarzane rytmy i bardzo proste rzeczy. I ja robiłem z tego żarty. Teksty żartobliwe. Parodowałem te zespoły, które czerpały z moich utworów. Taki zespół jak Molesta, pierwsi ci raperzy. Oni wycinali takty z płyt String Connection, z moich kompozycji.
Legalnie?
No, nielegalnie. Dwa takty wycinali i to w kółko leciało. Armageddon na przykład był taki znany ich utwór. No to jest Workaholic, nagrany w Szczecinie zresztą tutaj. I ja robiłem sobie żarty i parodię tego. Spodnie opuszczałem, żeby krok był prawie przy kolanach, we fraku, w ubraniu. Orkiestra w kółko grały dwa takty i ja się wykupiałem. Bardzo często na bis takie rzeczy robiłem. A teraz się okazuje, że to jest teraz sztuka, że te dwa takty wystarczą, żeby w ogóle być bardzo popularnym artystą. Mnie to bardzo dziwi, ale to jest znak czasu. Taki minimalizm, że oszczędność środków też może dać duże rezultaty. No i bardzo fajnie.
Ale takich metod nie stosuje twój syn Radzimir. Nie zapętla się na dwa takty. Nie kradnie ojcu.
Nie, nie. No mnie nie. Ale on robi amerykańskich muzyków takie podkłady symfonicznie. A w sumie powtarzalność jest duża. Czasem no, więcej, 16, 18. On to rozbudowuje, aranżuje, moduluje, korzysta ze wszystkich profesjonalnych środków. To jest coś nowego. Dlatego taką się cieszy dużą popularnością.
Z twojej pozycji kompozytora, znającego kunszt tworzenia partytur. Jak oceniasz swojego syna, także kompozytora? Tak, nie znam go, ale zobaczę, co robi.
Bardzo się cieszę, że radzi sobie, zgodnie z moim pomysłem na niego, żeby był Radzimirem. Ma strategię bardzo nowoczesną. Gra niewiele koncertów, ale dla dużej widowni. Na stadionach, w dużych halach. Taki ma pomysł. Niestety ja to chyba jestem jakimś chałturnikiem po koncercie z orkiestrą. Nie wiem, jestem w Rybniku, idę na rynku, a tu słyszę coś duni, bum, bum, bum. No wchodzę, a tam bluesmeni śląscy grają bluesa. No i gram z nimi do 10 rano następnego dnia. Zmęczony jestem i gram za darmo. I lubię grać dużo koncertów. Każdy koncert, żeby był inny i sobie improwizuję. A on ma dużo prób. Jeden koncert, duży wymiar, duże pieniądze i
a tatuś biedę klepie.
No ja też nie narzekam. Takie są wybory ludzkie, inna natura jest i bardzo się cieszę, że w ten sposób on obsługuje pewien dział słuchaczy, ja obsługuję drugi dział i mamy prawie, że wszystko.
A ten dział słuchaczy w Szczecinie się spotkał z Krzesimirem Dębskim, bo była kompozycja o włoskim tytule.
Tytuł jest nieprawidłowy, jest to neologizm, niby po włosku, paprikarion, wszyscy Szczecinianie wiedzą. Sarkastyczny to jest tytuł, no bo tyle lat jesteśmy w Szczecinie, my Polacy, i nie objęliśmy tych naszych terenów kulturowo. Nie stworzyliśmy folkloru szczecińskiego. Są zespoły taneczne, jakieś ludowe, biłgorajskie, w strojach lubelskich. Ja czuję, że to jest problem całej ziemi zachodniej. Sam się urodziłem w Wałbrzychu. No i cóż, ten utwór dla miejsca, które uległo zniszczeniu i zostało wielkim wysiłkiem odbudowane, to jest taki jakiś symbol tego, co z tymi naszymi ziemiami zachodnimi, no i w ogóle z krajem naszym się dzieje, prawda? Mamy wzloty, upadki. Utwór jest trzyczęściowy i właśnie te paprikario, czyli ten produkt Szczecina, w którym produkowano kiedyś samoloty i samochody i statki. Wspaniałe osiągnięcia były wielkie. Tutaj teraz mamy paprykarza na orkiestrę. Druga część jest liryczno-żałobna, ponieważ zawiera w nim ból, że tutaj w Szczecinie rzeczy się działy straszne, o czym wiem z wielu opowieści po wojnie, o morderstwach, niszczeniu przez armię sowiecką i tak dalej, więc w tym utworze moim jest o tym. No i trzecia część, tryskająca energią i pobudzająca do wysiłku, żebyśmy jednak się zintensyfikowali w naszych wysiłkach, żeby coś zrobić, coś trwałego. Stosuję czasami środki bardzo nowoczesnej muzyki, atonalnej, serialnej, sonorystycznej, ale to jest dość tradycyjnie utwór napisany, aczkolwiek do publiczności filharmonicznej może się wydawać, że to jest awangarda. Jest to po prostu moja własna synteza wszystkiego, co wiem o muzyce współczesnej. Są tam elementy bardzo współczesne, ale również postanowiłem pokazać, że umiem napisać ładne melodie, poważne, co współczesnym wielu kompozytorom w większości przychodzi teraz z trudem.
Krzesimirowi Dębskiemu, który był gościem państwa, wszystko z lekkością przychodzi. Dobrze to odebrałam?
No z lekkością też nie, bo czasami trzeba się namęczyć, niestety.